Witam Państwa, kanał Siewiesław Pilch. Proszę Państwa, będę teraz mówił o polityku. Nie o polityczku, których są tysiące, tylko o polityku. Czyli będę mówił o Kim Jong-unie. Bo ja uważam, że polityków to ja znam czterech w skali globu. Oczywiście otwiera tą czwórkę Xi Jinping, chiński przywódca. Drugi jest Putin. To dla nas fatalna wiadomość, fatalna dla Polaków, ale nic na to nie poradzę. Trzeba być obiektywnym. A trzeci to pan Orban. Ale ja myślę, że wszystkich ich przebija mimo wszystko Kim Jong-un. Tak. Uważam, że ich wszystkich przebija Kim Jong-un. Łącznie z panem Xi. Przykro mi bardzo, ale... Ale muszę być obiektywny. A jeśli mam być obiektywny, to... Znaczy ja zacząłem od Xi, ale... Bo jest mi najbliższy. Ale tak naprawdę największej klasy politykiem, największej miary politykiem jest właśnie Kim. Dlaczego ja o nim mówię? Bo dowiedziałem się z mediów niepolskich, że Kim Jong-un nie dał się, zabronił siebie wstawić jako przedstawiciela do parlamentu północno-koreańskiego. Nie pozwolił się wybrać jako jeden z 687 deputowanych. Nie ma go wśród wybranych. To jest pierwszy taki oczywiście przypadek w historii Korei Północnej. Do tej pory wszyscy południowo-koreańscy przywódcy zasiadali w tym najwyższym zgromadzeniu ludowym. Ale nie tylko to jest nowością. To za gazetą Chosun Ilbo. Południowo-koreańską. Ale to nie jedyna wiadomość. To jest ta druga, znaczy to pierwsza wiadomość, to jakby łatwo sprawdzalna. Natomiast druga, nie zdziwiłbym się, gdyby była prawdziwa, aczkolwiek takiej pewności nie ma. A Kim Jong-un miał rozkazać, by przestano robić z niego Boga. Polecenie dostała propagandowa komórka partii komunistycznej odpowiadająca za kreowanie wizerunku wodza. I teraz to, że Kim chce się w ten sposób upodobnić do innych światowych przywódców, to jest dla mnie oczywiste. I to jest również miarą jego klasy. Bo wszyscy dyktatorzy idą tylko w jednym kierunku. Żaden się nie cofa. A ten się cofa. I to jest miarą jego klasy. I jest bez znaczenia, czy ten parlament, jakie on ma prerogatywy, bo ja w to nie wchodzę. Ten parlament, czy wiecie Państwo, każdy parlament ma jakieś tam prerogatywy. Polski teoretycznie też, prawda? Jak to jest z jego prerogatywami, to widać było w zeszłej kadencji, w poprzedniej kadencji, bo polskim parlamentaryzmie nie można powiedzieć nic dobrego od 1945 roku. Nic. Zero. To była zawsze fasadowa komórka. Jest, była, jest i będzie. Na potrzeby kolejnych rządzących partii. Także tutaj co do tego nie mam żadnych wątpliwości. To jest taki śmieć, że nie chce mi się w ogóle o tym mówić, nawet myśleć. A więc czy w Korei Północnej ten parlament jest fasadowy, czy nie? Dla mnie to rybka. Uważam, że gdyby go nie było, to też by się nic nie stało. Natomiast, to podobnie jak i w Polsce. Bo jakby nie było wielu innych instytucji, też by się nic nie stało. Co jeszcze chodzi, jeśli chodzi o Kima? To jest facet z klasą. Ja od dawna o tym mówię. I okazuje się, że nie tylko ja o tym mówię. Jakiś czas temu przesłuchiwałem to, co się działo na spotkaniu profesora Gamlikowskiego w sprawie Korei Południowej. To był 17 rok, koniec 17 roku, chyba coś takiego. No i tam oczywiście wygłupiał się ten biedak z tytułem profesora specjalista od Korei Północnej Bruce. Chyba Bruce, tak. Ale nie to jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, ja dam Państwu link do tego spotkania. Dlaczego? Dlatego, że profesor Gablikowski w prowadzeniu do tej dyskusji, do tej debaty na temat Korei Północnej jakiś czas temu powiedział o tym, co myśli o prawdziwości tekstów w polskich mediach, w polskojęzycznych mediach na temat Korei Północnej. To jest najistotniejsze. Oczywiście znajdziecie Państwo różne rzeczy, różną wiedzę. Myślę, że sporo tej, mimo wszystko, tej wiedzy jest. Proszę nie zapomnieć o tym, że to był trzeci kwartał chyba 17 roku. Więc to był apogeum wyścigu Korei Północnej z czasem. Chodziło o to, żeby do końca roku zaszachować Amerykanów posiadaniem rakiet przynoszących broń nuklearną. No i to się udało. Klasą, ja będę mówił o klasie Kima, ja wielokrotnie mówiłem o klasie Kima. Ja nie rozumiem jednego ruchu nie rozumiem. Nie rozumiem próby oddawania swojego potencjału nuklearnego w zamian za sankcje, w zamian za różne inne rzeczy. Dlatego, że według mnie, oczywiście on wie lepiej, ale według mnie to jest tak, że on być może nie doszacowuje niebezpieczeństwa amerykańskiego. Ja twierdzę, że Amerykanom nie można wierzyć nawet na jotę. Proszę nie zapomnieć o tym, że właśnie tam któryś z panelistów tego u profesora Gamlikowskiego wspominał o roku 90, to był 92, 93, o porozumieniu, które Amerykanie zawarli z Koreańczykami Północnymi. Ja o tym mówiłem, nie wiem, może ze dwa lata temu, gdy omawiałem artykuł z NOS 38, z 38 NOS. Teraz już nie robię tego, bo to była się taka szczekaczka trumpowska. Kiedyś to byłem niezależny, a teraz to jest bez sensu. Więc wtedy mówiłem o tym, że było porozumienie USA-Korea Północna i Amerykanie, i wszyscy twierdzą, że Amerykanie nie wywiązali się z tego porozumienia. Czyli to już wtedy, już raz to było. Ale wracam do tego, że nie do końca rozumiem Kima, dlatego że wystarczyło sięgnąć w przeszłość własnego kraju. Już nie mówię o Iranie, już nie mówię o Ukrainie. Przecież Amerykanie są po prostu totalnie niewiarygodni. Jako państwo są totalnie niewiarygodni. Więc wiara w to, że oni będą podpiszą jakieś porozumienie, a później się z niego nie wycofają, to jest zerowa, no, dla mnie zerowa. Ale to jest jedyna rzecz, której ja w przypadku Kima nie rozumiem. Być może on ma jakieś jeszcze inne kalkulacje. W każdym razie to, jak on rozegrał tą sprawę, jak on świetnie sobie daje radę z Trumpem w końcu, prezydentem jedynego tak wielkiego mocarstwa światowego. No to jest piękne, to jest po prostu śliczne. No. Człowiek władający małym krajkiem, 20 kilka milionów ludzi, zagłodzonym, sponiewieranym przez sankcje, wszyscy się do niego odwrócili, a oni potrafią robić takie historie. I ci paneliści profesora Gawlikowskiego zwracają uwagę na to, że to, co osiągnął Korea Północna, jest po prostu niewiarygodne. Ale to można osiągnąć i to osiągnęło w ciągu ostatnich kilku lat. Oczywiście to było, ciągnęło się dziesiątki lat, pewne rzeczy jak program nuklearny, to się ciągnęło dziesiątki lat, ale wybuchło to tak naprawdę w ciągu ostatnich 6 lat, od kiedy Kim jest u władzy. Ja go szanuję bardzo. I mnie nie interesuje to, jak Państwo się na to zapatrujecie, to jest Wasz problem. Ja po prostu analizuję fakty. Ja nie poddaję się emocjom, jeśli chodzi o Kima, o Koreę Północną. Ja ich lubię, ja ich szanuję, ja mam do nich szacunek, do narodu i do Kima. A i koniec, i nie ma o czym mówić. Natomiast to, co on teraz zrobił, to oznacza, że jego klasa jest jeszcze wyższa niż sędziwa. Bo pokażcie mi Państwo takiego faceta, który swoje prerogatywy obniża, a nie powyższa. Bo to jest obniżenie prerogatyw. No. Ja sądzę, że... Znaczy, pytanie zawsze jest, dlaczego tak robi. Ja myślę, że ja wiem. Myślę, że wiem. Otóż sądzę, że on przygotowuje sobie grunt do wyjścia na arenę międzynarodową. On przygotowuje sobie grunt na to, do tego, żeby rozmawiać z najwyższymi, z najlepszymi, z państwami uważanymi za mocarstwa i żeby rozmawiać jak równy z równym. No właśnie. I o to właśnie chodzi. I tak będzie. I przekonacie się Państwo, że za rok, za dwa, Kim będzie rozmawiał z prezydentem Francji, z premierami wszystkich możliwych mocarstw i będzie rozmawiał z panem Putinem, tak, i wszyscy będą chcieli z nim rozmawiać. Przekonacie się. A ja wtedy tylko będę mógł sobie tak z boku stanąć i się uśmiechać i mówić, a nie mówiłem? No, czekamy, zobaczymy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.